Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
I tak, drodzy Państwo, na zegarze godzina 7:14, więc budzimy się wspólnie w tym podczas tego poniedziałkowego poranka wnet. A już teraz zapowiadana rozmowa. Jest z nami pan Łukasz Warzecha, dziennikarz, publicysta do rzeczy. Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
No i może najpierw takie krótkie podsumowanie tych najważniejszych z pańskiej perspektywy wydarzeń, jeżeli chodzi o polską politykę i chyba takie podstawowe pytanie, jakie są cele polityczne tego wszystkiego, co obecnie się dzieje, jeżeli chodzi o perspektywę obecnego rządu.
To jest to pytanie jest bardzo trudno odpowiedzieć, jeżeli pyta pani o polityczne cele obecnego rządu, bo oczywiście mamy te deklarowane, tylko że one są bardzo mało konkretne, no poza jednym, czyli wydobyć pieniądze związane z Krajowym Planem Odbudowy, to reszta to są ogólniki typu przywrócić demokrację, przywrócić Polsce miejsce w Europie, odgrywać znowu ważną rolę. Podkreślam to słowo znowu, dlatego że tak naprawdę Polska ważnej roli, mimo deklaracji poprzedniego rządu i jeszcze poprzedniego, czyli wcześniejszego rządu Platformy, nie odgrywała jakiejś specjalnie ważnej roli. Nawet jak się okazuje, nie odgrywaliśmy w gruncie rzeczy ważnej roli wtedy, kiedy mieliśmy największą potem okazję, czyli w pierwszej fazie wojny polsko-ukraińskiej, więc możemy tylko sobie jakoś rekonstruować czysto teoretycznie, jakie mogą być cele tej władzy. I tutaj się pojawia kolejny problem z odpowiedzią na to pytanie. Czy wszystkie części tej władzy mają ten sam cel? No bo pamiętajmy przecież, że nawet sama Koalicja Obywatelska jest właśnie koalicją, a cóż dopiero koalicja rządząca, gdzie są trzy, a właściwie ja bym powiedział nawet cztery ugrupowania, bo trzecią drogę liczyłbym jednak osobno.
I gdzie mieliśmy mieliśmy ogromne różnice i programowe, i jeżeli chodzi też o te założenia ideowe tak naprawdę, więc tutaj możemy sobie zdawać sprawę, że raczej nie ma tego konsensusu i tej jedności nie ma po tej stronie, ale raczej, panie redaktorze, trochę chciałam dopytać o to, no bo mamy obecnie sytuację absolutnie bardzo trudną i taką, która zagraża po prostu polskiemu systemowi prawnemu. Można powiedzieć, że jesteśmy na najlepszej drodze do całkowitego rozmontowania tego polskiego systemu prawnego. I pytanie, czy tak naprawdę dalsza eskalacja tego konfliktu, możemy spojrzeć na obie strony tego konfliktu, to jest jakby, czy tutaj pierwotne założenie było takie, że mamy zaprowadzić bałagan i na tym zbijamy kapitał polityczny, czy może takie, że już zrobiliśmy, powiedzieliśmy A, to musimy powiedzieć B i teraz brniemy w pewną taką spirale, z której już się nie da wyjść.
Zadaje pani bardzo dobre pytania, ale bardzo dobre pytania mają czasem to do siebie,
oczywiście,
że trudno na nie jednoznacznie
odpowiedzieć. Możemy się tylko
zastanowić
tutaj wspólnie. Tak, to są, ja sobie zdaję z tego sprawę.
Otóż to. Natomiast pytanie rzeczywiście jest bardzo dobre i myślę, że powinni je sobie zadawać komentatorzy w różnych miejscach. Na ile Donald Tusk się przeliczył, a na ile rzeczywiście robi to, co zamierzał, już nie mówiąc o tym, czy to są rzeczy, których chcieli jego koalicjanci. I ja tutaj miałbym taką hipotezę, że być może, ale to być może to jest tylko moja właśnie, jak powiadam, hipoteza publicystyczna, Donald Tusk sam może być trochę zaskoczony efektami własnych działań. No bo jedna rzecz to jest opanowanie kraju, to jest spełnienie również prawdopodobnie pewnych zewnętrznych oczekiwań, ale druga rzecz to jest to, czy tym państwem da się sterować. I ja mam wrażenie, że Donald Tusk, ale to też trzeba podkreślić, budując na bardzo solidnym fundamencie tego, co zostawiło Prawo i Sprawiedliwość, żeby było jasne, że tu naprawdę bez tej podstawy nie byłoby też tego chaosu, który jest w tej chwili. Natomiast Donald Tusk doprowadził do sytuacji, w której państwo staje się niesterowne. I tu rzeczywiście pojawia się pytanie, czy on to uwzględniał w swoich celach, czy to jest coś, co jest gotów zaakceptować, czy też może sytuacja robi się już zbyt poważna. Ja zwróciłem uwagę na taką wypowiedź Donalda Tuska sprzed paru dni, gdzie on powiedział, że jest gotowy rozmawiać z panem prezydentem o pewnych rozwiązaniach prawnych, na które obaj mogliby się zgodzić. No i tu znów jest pytanie, na ile to jest szczera deklaracja? Czy to jest tak, że Donald Tusk to mówi, bo wie, jak to przeprowadzi, a przeprowadzi to tak, że pokaże panu prezydentowi jakąś propozycję, powie, to jest nasza propozycja i my nie ustąpimy ani trochę, proszę się zgodzić. Czy też naprawdę doszedł do punktu, w którym uznał, że trzeba się na coś umówić. Bo tutaj też warto zwrócić uwagę na taką rzecz. Przecież z punktu widzenia parlamentarnej arytmetyki do przepchnięcia jakiegoś ustawowego rozwiązania wystarczy porozumieć się z panem prezydentem. Tutaj nie jest do tego potrzebna opozycja. To znaczy Donald Tusk mógłby w swoich działaniach, w swoich uzgodnieniach i propozycjach, gdyby naprawdę miał taki plan, ominąć Prawo i Sprawiedliwość i tylko rozmawiać z Andrzejem Dudą. No to on ma prawo weta, prawda? A z kolei koalicja nie ma wystarczającej większości, żeby to weto obalić.
No właśnie, i to jest ciekawe, czy jest tutaj no, takie podejście, że na przykład spełniamy pewne obietnice dla twardego elektoratu z jednej strony, jeżeli chodzi no, czy o Platformę Obywatelską, czy o całość wyborców już tej dzisiejszej koalicji i to ich umacnia w pewien sposób, czy, a też tutaj pytanie o drugą stronę, bo Prawo i Sprawiedliwość też można powiedzieć, że no, jest na drodze no, takiej eskalacji. Tutaj wiadomo, że teraz to jest opozycja i te rzeczy dzieją się w pewien sposób naturalnie, ale być może też coś na tej sytuacji zyskuje, bo można powiedzieć, że oba ugrupowania teraz kierują się w stronę no bardzo takiego mocnego, ale hermetycznego, zamkniętego i swojego elektoratu.
No zdecydowanie to te wystąpienia ostatnie Jarosława Kaczyńskiego bardzo wyraźnie to pokazują, ale myślę, że wręcz symboliczne w tej kwestii jest skupienie i skoncentrowanie się na sprawie panów Kamińskiego i Wąsika, co jest moim zdaniem kompletnie kontrproduktywne, a też trzeba powiedzieć, że dzieje się to w dużej mierze przy współudziale pana prezydenta. Ta sytuacja, w której pan prezydent przyjął panów Kamińskiego i Wąsika w Pałacu Prezydenckim, obciskiwał się z nimi już po ułaskawieniu, po ich wyjściu z więzienia, no była moim zdaniem ogromnym błędem politycznym. To jednak jest tak, że sama sprawa budzi wątpliwości, ale niezależnie od tego, jak oceniamy prawo do ułaskawienia jeszcze przed wydaniem prawomocnego wyroku, no to gdzieś nawet wśród wyborców Prawa i Sprawiedliwości i przede wszystkim wyborców Andrzeja Dudy unosi się takie przekonanie, że no jednak to są koledzy z formacji, więc no już samo to powoduje, że z tym ułaskawieniem jest tak, ono jest średnio odbierane, ale jeszcze sytuacja, w której po ułaskawieniu na zasadzie jakiegoś takiego triumfu tych panów się zaprasza do Pałacu Prezydenckiego, ściska się z nimi, ostentacyjnie się pokazuje, jak się jest blisko nich, to jest moim zdaniem ogromny błąd.
I tu tak jeszcze warto być może, przepraszam panie redaktorze, że wejdę w zdanie, ale to też no fakt też jest taki, że jeszcze nie, cała ta sprawa nie jest zakończona, to znaczy ministrom i panu Wąsikowi i panu Kamińskiemu mogą i prawdopodobnie będą jeszcze stawiane kolejne zarzuty, więc też możemy sobie zdawać już teraz sprawę z tego, że jesteśmy na początku pewnej drogi i pewnego konfliktu, który nadal będzie.
No ja jestem bardzo ciekaw tego, czy będą stawiane kolejne zarzuty i jakie to będą zarzuty. Rzeczywiście pojawiły się takie zapowiedzi. Ciekaw jestem, czego one dokładnie mogą dotyczyć. Czy to będą zarzuty związane na przykład z wynikami prac Komisji do Spraw Pegasusa. Czy to będą zarzuty, co prawdę mówiąc, mnie by nie tylko nie zmartwiło, ale nawet ucieszyło, dotyczące postępowania służb w czasie pandemii. Ale w to właśnie nie za bardzo wierzę, dlatego że tutaj akurat wspólny front wykazywało Prawo i Sprawiedliwość i obecna koalicja rządząca. Podobnie jest w kwestiach ukraińskich, a tam też można by było naprawdę zastanowić się, jakie były motywacje wpisywania przez panów Wąsika i Kamińskiego niektórych firm na tak zwaną listę sankcyjną, bo różne tutaj były interpretacje, niekoniecznie takie, że chodziło rzeczywiście o pomoc Ukrainie. No więc zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądało, no ale tu raczej bym się nie spodziewał, że będą kolejne ułaskawienia tej samej pary polityków, więc no tutaj raczej byśmy mieli już do czynienia po prostu z postawieniem ich przed sądem czy przed prokuratorem najpierw.
No dobrze, to teraz przejdźmy już do być może tematów, które, a na pewno tematów, które powinny nas zajmować, a mianowicie to, co obecnie dzieje się i to, co obecnie robi także rząd całej koalicji. Mieliśmy sprawę atomu, głośno dosyć komentowana kwestia przeniesienia tych małych reaktorów jądrowych. Chyba do tego przeniesienia nie dojdzie, ale przy tej okazji trochę zaczynamy przyglądać się ważnym projektom strategicznym, takim jak na przykład Centralny Port Komunikacyjny, takim jak kwestia Odry, o której rozmawiałam w ostatnim odcinku. Wiemy o tym i to też trochę sytuacja kuriozalna, a jednak w mainstreamowych mediach się nie pojawia. Mamy na przykład ekologów sponsorowanych przez niemieckie Ministerstwo Środowiska, którzy wydają opinię na temat Odry, która ma stać się być może w przyszłości i taki projekt już się pojawił, rezerwatem przyrody, ale tylko po stronie polskiej, czyli my nie będziemy zarabiać, nasza gospodarka będzie na tym tracić. Po stronie niemieckiej już pojawiają się informacje o tym, że ta Odra po ich stronie bardzo szybko się odradza, że tam będą mogli po prostu na niej też zarabiać, bo to ważna jakaś część, jakaś gałąź gospodarki. Czy trochę nie jest tak, że te sprawy właśnie bieżące, ważne, znowu wraca sprawa aborcji, tabletki dzień po, ale przykrywają sprawy istotniejsze i które naprawdę będą miały bardzo duży wpływ na to, w jakim kierunku zmierza Polska?
Sprawy takie jak panowie Kamiński i Wąsik, czy jak sprawa aborcji, czy jak sprawa związków partnerskich, to jest coś, co ja kiedyś już dawno, dawno temu za pierwszego rządu Platformy nazwałem przemysłem przykrywkowym. To są rzeczy, które wzbudzają ogromne emocje, a które są bez znaczenia albo mają bardzo dalekie znaczenie, chociażby ze względu na to, że tutaj się spotkają na pewno projekty ustaw z wetem pana prezydenta. Natomiast te sprawy, o których pani mówi, no nie muszę chyba tłumaczyć, jak one są rzeczywiście strategicznie ważne. I zawsze była mowa o tym, że strategiczne projekty powinny być wyjęte z wojny partyjnej i obie strony konfliktu w Polsce bardzo lubiły się posługiwać tą frazą, tylko że bardzo rzadko to się udawało. No w przypadku gazoportu się udało, to jest jeden taki przypadek, który raczej bym traktował już jako potwierdzenie reguły mówiącej coś przeciwnego, niż jako jakikolwiek probierz czy wyznacznik kursu na przyszłość. I tutaj we wszystkich tych sprawach, przede wszystkim CPK, ale właśnie też kwestia Odry, też kwestia energetyki jądrowej, ta taka chwiejna postawa obecnej władzy robi bardzo złe wrażenie. Bo miejmy świadomość jednego, i to teraz podkreślam, że to jest dosyć ważne, co mówię. Jedna rzecz to jest decyzja, która ostatecznie zapadnie, ale równie ważne, no może prawie równie ważne, jest to, jakie sygnały wcześniej państwo wysyła, bo już na podstawie tych sygnałów nasi, czy to partnerzy, czy nasi przeciwnicy, wyrabiają sobie opinie na temat tego, w jakim stanie jest państwo, w którą stronę będzie iść, na ile pewne są te projekty. Więc jeżeli po zmianie władzy w strategicznych sprawach państwo wysyła sygnały, że może tak, może nie, nie wiadomo, a mamy różnych partnerów społecznych, a może oni będą mieli coś przeciwko, a no tu ekologia jest bardzo ważna, to wysyłamy bardzo zły sygnał i to nawet przede wszystkim bym powiedział nie do naszych partnerów, tylko do naszych przeciwników czy oponentów. I to jest niestety fatalne.
I my na pewno będziemy do tych tematów powracać także na antenie Radia Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za komentarz. Pan Łukasz Warzecha, dziennikarz, publicysta do rzeczy, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, dobrego dnia.
Dobrego dnia również. Na zegarze godzina 7:28. Chwila muzyki. Aretha Franklin jest na naszej liście. Przypomnę także o ważnym adresie patronite.pl/radio-wnet. My za kilka chwil porozmawiamy o Białorusi, o sytuacji na Białorusi, ale także właśnie oczywiście w kontekście Polski. Ale zanim to nastąpi, to właśnie Aretha Franklin przed nami.